Dzień dobry, tu Michał Zaczyński i mój podcast. Tyle zwierząt zabija się na futra w Polsce. Każdego dnia. Czy to dużo? Nie bądźmy śmieszni. Dużo dopiero będzie. A będzie, kiedy Polska, a dokładnie, uwaga, Radom, stanie się centrum światowym obrotu i handlu futrami i skórami na futra. Brzmi niedorzecznie? A co w tym niedorzecznego? Polska od lat była drugim największym po Danii producentem futer w Europie. Kiedy kilka miesięcy temu u duńskich norek zdiagnozowano COVID i rząd nakazał wybicie właściwie całego pogłowia, Dania przestała być liderem, spadła na dalekie miejsce. Na podium kto? Oczywiście nasz kraj. Tamtejsza Copenhagen Fur, czyli dom aukcyjny, który już kiepsko sobie przed pandemią radził, bo jednak ludzie rezygnują na świecie z futer, tak samo jak robią to domy mody i rozmaite marki, postanowił stopniowo wygaszać działalność. Było niebezpieczeństwo, że wykupią ją Chińczycy. Ale nie. Okazuje się, że mogą dać fory Polakom. A konkretnie jednemu Polakowi, który jest szefem Związku Polskiego Przemysłu Futrzarskiego i tak się właśnie składa, że jest z Radomia. Powołując się zarówno na swoje doświadczenie, jak i na legendarną spuściznę, dziedzictwo niemalże Radomia jako miejsca najbardziej do tego właściwego, patrz, konglomerat ZAK PRL-u Radoskór, chce uczynić z Polski imperium handlu futrami i produkcji futer, a z Radomia klejnot w swojej koronie. Jak realne są to plany? O, pan prezes nawet mówi, że mógłby już pierwsze aukcje przeprowadzać pod koniec bieżącego roku. Brakuje jeszcze tylko 80 milionów euro, znaczy brakuje, trzeba je po prostu przelać na odpowiednie konto. Na futrach się dobrze zarabia, w związku z czym dla prezesa nie powinno być to kwotą szczególnie trudną do zdobycia. Reszta właściwie już jest, to znaczy poparcie Chińczyków, poparcie samego ambasadora Chin w Polsce i jak się zdaje entuzjazm polityków tak lokalnych, jak i na szczeblu państwowym. Słynna piątka dla zwierząt, którą rzekomo w ubiegłym roku forsował nasz rząd oraz prezes partii rządzącej, okazała się wydmuszką, jakąś kolejną ściemą, która miała nam przysłonić oczy i odwrócić uwagę od innych, ważniejszych wydarzeń. Złapaliśmy się na tę piątkę dla zwierząt, ja może mniej, ale nawet najlepsze, najbardziej zaangażowane i doświadczone fundacje i organizacje walczące o prawa zwierząt, jak ryby na smakowitą przynętę. Teraz, kiedy wiadomo, że z programu mającego na celu przywrócenie godności zwierzętom, zadbanie o ich prawa, ukrócenie ich cierpień, nie pozostało nic. Nic także nie stoi na przeszkodzie, żeby naprawdę Polska stała się potentatem w tej, umówmy się, absolutnie niechlubnej kategorii. Dbam o to, by mój podcast, nawet jeśli porusza tematy ogólne, globalne tendencje, dotyczył większości z nas. Nie był odrealniony. Możecie teraz pomyśleć, no dobrze, ale ilu z nas chodzi w futrach? Ileż to osób w Polsce kupuje futra? Na ulicach prawie w ogóle nie widać. Kogo też na takie futro stać? Przecież kosztują kilkadziesiąt. Ha! Rozmawiałem kiedyś z właścicielem luksusowego salonu w Warszawie, który powiedział mi, że nawet setki tysięcy złotych. A powiedział mi to wtedy, kiedy oglądając nową kolekcję wybranych różnych marek, spytałem, słuchaj, czy naprawdę macie klientki, patrząc na jedną z kurtek wykończonych futrem, które stać na zapłacenie 90 tysięcy złotych? On na to mi odparł, mamy takich, które stać na zapłacenie ćwierć miliona, tylko takich kurtek i takich płaszczy nie pokazujemy na press dayu, nie pokazujemy wam dziennikarzom, tylko trzymamy na poziomie minus jeden w piwnicy. Mamy takie specjalne miejsce, do którego przechodzą klientki, które chcą zostać incognito. I one są w stanie wydać spory ułamek miliona złotych na noreczki, na szynszyle, karakuły. Tyle, że, powiecie nadal słusznie, to odsetek, promil. Polak statystyczny wydaje rocznie, w zależności od tego, kto liczy, około 1200 zł na ubrania i na buty. Sprawa futer z naszego punktu widzenia nie musi być zatem paląca i nie musi nas dotyczyć. No tylko, że jednak dotyczy, dlatego że handel futrami, sprzedaż futer, obrót nimi w bardzo niewielkiej części dotyczy tych legendarnych już niemalże płaszczy ostentacyjnych i konfrontacyjnych w swojej objętości i rozmiarze palt, kurtek, kreacji. Jasne, takie są bardzo drogie. Mało kto też w nich chodzi, no bo nie są to już te czasy, kiedy bezkarnie można było pokazać się na ulicy, zwłaszcza w dużych miastach, w prawdziwym futrze. Sęk w tym jednak, że dziś futra to jest głównie trimming. To są pomponiki, to są broloczki, to są bajery przyszywane przy kieszeniach jeansów, przy torebkach, przy szalikach, przy kołnierzach, przy kapturach. Często nawet nie zwracamy na to uwagi. Po prostu kupujemy. Ba, patrząc na cenę, a taka czapka z pomponem z prawdziwego futra potrafi kosztować 80 zł, a broloczek do kluczy z prawdziwym futrem potrafi kosztować 60 zł czy 40 zł. Nawet przez myśl nam nie przejdzie, że to jest prawdziwe futro, a nie jakaś taka ozdoba gdzieś z tkaniny. Tymczasem to wszystko jest prawdziwe futro, za którym stoi prawdziwe, realne cierpienie zwierząt. Cierpienie niewyobrażalne, bo to jest znęcanie się w stopniu strasznym nad futrzakami. To jest nie tylko upiorna śmierć, nie chcę tutaj dokonywać obrazowych opisów, ale wszystkie metody łącznie z zagazowaniem są stosowane. To jednak także koszmarne ich życie w klatce małej, gdzie się wzajemnie zagryzają, gdzie się wzajemnie okaleczają, gdzie się samo okaleczają, gdzie dostają szału, popadają w, no literalnie mówiąc, obłęd, ponieważ o czym naturalnie hodowcy futer i entuzjaści futer nie mają pojęcia albo nie chcą o tym słyszeć. Zwierzęta także mają emocje, zwierzęta boją się, zwierzęta cierpią, odczuwają fizyczny ból, wyposażone są w układ nerwowy. I to właśnie handel tym badziewiem, tą drobizną, tymi kuleczkami, pomponikami i frędzelkami za kilkanaście, kilkadziesiąt euro jest główną częścią składową wielkiego biznesu, jakim niestety na świecie nadal jest branża futrzarska. No więc w Radomiu ma powstać dom aukcyjny futer. Nic nie chce się branża nauczyć na błędach, a nie my, to znaczy państwo, które się na to zgodzi i odpowiednie urzędy. Nic się nie chce nauczyć z przykładu Danii, jednak kraju nieporównywalnie zamożniejszego, która zlikwidowała fermy. Za nic mamy to, że w wielu krajach Europy wprowadzono zakaz hodowli futer. W wielu miejscach też, nawet konkretnych miastach na świecie, zakaz sprzedaży. Że hodowla futer dewastuje środowisko naturalne i że wizerunkowo tak naprawdę to chyba trudno teraz o coś gorzej, co jakkolwiek związanego jest z branżą odzieżową, ale też z ochroną środowiska, niż handel futrami, niż produkcja futer. I jeśli ten dom aukcyjny powstanie, za nic też będzie miała władza, która na to mu pozwoli, poglądy i opinie nas, Polaków. Według Biostatu już 3/4 z nas jest przeciwna hodowli zwierząt na futro. Co ciekawe, to nie jest tak, że sprzeciwia się tylko lewica, ekolodzy, wielkie miasta, ludzie wykształceni albo zamożni. To się bardzo rozkłada po równo. Tak samo sprzeciwiają się wielkie miasta, jak i wsie. Tak samo ludzie zamożni, jak i ludzie niezamożni. Tak samo kobiety, jak i mężczyźni. I tak dalej, i tak dalej. W bardzo niewielu przynajmniej kwestiach polskie społeczeństwo nie jest tak bardzo zgodne i opinie się nie układają aż tak po równo, jak w przypadku tej kwestii. W dzisiejszym odcinku mojego podcastu chciałbym wyposażyć Was w wiedzę i argumenty, jakich będziecie mogli używać, rozmawiając z ludźmi, którzy są zwolennikami futer i którzy będą Wam przedstawiać swoje kontrargumenty. Większość z nich to tych argumentów to czysta manipulacja. Część danych wynika także po prostu z niewiedzy. Parę rzeczy, mam nadzieję, uda mi się uporządkować, żebyście mądrzejsi o to, co Wam powiem, nie dali sobie wciskać kitu, a przy okazji umiejętnie i skutecznie odpierali zarzuty, których jest dużo, i agresję ludzi, którzy są zwolennikami futer. Pierwsza rzecz, którą usłyszycie, którą ja o tym słyszę non-stop oczywiście, to jest to, a dlaczego tak bronimy futer, skoro nosimy skórzane buty albo nosimy skórzane paski. No więc tak, po pierwsze, część skóry na paski i buty jest produktem ubocznym przemysłu spożywczego. Po drugie, to, że robi się w pewnych obszarach coś źle, zakładając, że To nie jest dobre, że nosimy skórzane rzeczy. Nie oznacza, że tak samo źle mamy postępować we wszystkich. Nie możemy jednak dać się wpakować w poczucie winy, że nie jesteśmy idealni. Bo to nie jest tak, że tylko gdy będziemy idealni, możemy robić pewne rzeczy i zwracać uwagę innym, prosić innych, żeby procederów niedobrych, szkodliwych, haniebnych nie uprawiali. To nie są argumenty rzeczowe, to są argumenty emocjonalne. Chodzi o to, żeby nas zirytować, chodzi o to, żeby właściwie nam dopiec. Z jakiegoś powodu dziwnego, nie wiem, niezrozumiałego, domyślam się, że chodzi tutaj o zagłuszenie własnych wyrzutów sumienia oraz odwrócenie uwagi, że niewiele robią, są leniwi i dają sobie przyzwolenie na działania nieetyczne, będą nas atakować. Wysłuchamy zatem nie tylko, że jesteśmy hipokrytami, gdyż walczymy o norki czy szynszyle, a sami nosimy skórzane buty, ale też, że jesteśmy hipokrytami, bo jemy mięso, jesteśmy hipokrytami, bo jeździmy samochodem, jesteśmy hipokrytami, bo w pewnym momencie, jak już zabraknie argumentów, bo to będzie dalej, szło tak długo, aż nas przyłapią na grzechu. Używamy na przykład iPhone'ów, które, jak wiadomo, są składane przez dzieci kilkuletnie gdzieś w Azji. Bo sporo się o tym mówi. No, ze mną tacy państwo od futer mają problem o tyle, że nie mam samochodu, nie jem mięsa, przedmiotów skórzanych noszę bardzo niewiele, staram się już ich też nie kupować. No, ale cholera jasna, mam ten smartfon, więc tak długo drążą, aż mnie przyłapią i wtedy gotowi są niemalże bić brawo triumfalnie, sobie samym oczywiście, że nakryli mnie na świństwie, nakryli mnie na hipokryzji. Nie dajmy się wpakować w to, a oni, nasi adwersarze, zawsze znajdą jakiś słaby punkt. Zawsze znajdą jakieś nasze niedociągnięcia. Będą tak długo drążyć, aż wyciągną coś, co ich zdaniem świadczy o tezie, że jesteśmy zakłamanymi szmatami, ponieważ czynimy tak koszmarne zło, jakie czynią producenci i hodowcy futer. Futra nie mają sensu, dlatego że można je zastąpić doskonale czymś innym. Jestem w stanie zrozumieć argument, gdy ktoś mówi, że musi jeść mięso, bo zapewnia mu ono jakieś składniki odżywcze. Znaczy, wiem, że można je znaleźć gdzie indziej, ale to przynajmniej jest jakikolwiek to dla mnie argument. Tak samo jakimkolwiek argumentem będzie dla mnie to od biedy, że pasek skórzany jest lepszy od nieskórzanego, no bo będzie dłużej w dobrym stanie, będzie trwały, nie trzeba będzie zaraz kupować następnego, powiedzmy. Ale futro nie ma żadnego argumentu, ponieważ to nie są te czasy, kiedy to nie jest jakiś XVIII wiek, wielkie zamiecie, zimy stulecia, brak technologii, która umożliwiałaby nam, mieszkańcom północy, odziać się i przetrwać te mroki lutego, grudnia czy stycznia. Czasy są kompletnie inne. Mamy fenomenalne technologie, które pozwalają z tkanin syntetycznych, wszelkich tkanin nowej generacji i w ogóle wszelkich wynalazków wykonać absolutne cuda, dzięki którym będzie nam nieporównywalnie bardziej komfortowo niż w futrach, lżej i cieplej. Nie bez powodu Eskimosi noszą ciuchy trzeciej generacji i kurtki słynnych, popularnych marek outdoorowych, a nie futra. Noszenie futer jest tylko i wyłącznie wyrazem próżności. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla paradowania w nich. Drugi punkt tutaj, argument. Ale ja już mam futro od rodziny, z pokolenia na pokolenie przekazywane. Co ja mam teraz wyrzucić? Dużo bardziej nieekologiczne jest wyrzucenie przedmiotu niż noszenie go. No świetnie, tylko że dajecie przykład innym. Tylko że pokazując się w przestrzeni jakiejkolwiek publicznej, w futrze, wysyłacie informację. Noszenie futer jest okej, to jest normalne, to jest fajne. Nie jest. Czy zrobić z futrem? Nie wyrzucać. Oczywiście, że nie wyrzucać, bo to jest nieprzyjazne środowisku, to zawsze zły wybór, ale po prostu oddawać potrzebującym. Oni się ucieszą. Oczywiście w przypadku potrzebujących nie mam na myśli pani Ali, ani pani Krysi, która odkupi futro od nas na Vinted, ale bezdomnych czy uchodźców lub ludzi znajdujących się w dramatycznej sytuacji życiowej i mieszkających na przykład w domu samotnej matki. Trzeci argument, który usłyszycie, mój ulubiony, brzmi mniej więcej tak. Futro naturalne się rozkłada w glebie, a nienaturalne nie. W związku z czym to futro z norek jest dużo lepsze dla środowiska, dla natury, niż sztuczne. Bo sztuczne to wiadomo, ropa naftowa, dziadostwo, będzie się rozkładało miliony lat. Drodzy słuchacze, nie wpadajcie na słuch takich głupot w panikę, nie rozkładajcie rąk, nie przyznawajcie, no tak, tu masz rację, ale... Bo nie, nie mają racji. Po pierwsze, futro zwierzęcia to nie jest takie coś, co się z niego zrywa, po czym natychmiast, nie wiem, doszywa guziki, robi dziurki na te guziki i już się nosi. Nie, jest cały proces garbowania, cały proces chemiczny, który musi przejść takie futro, żeby się nadawać w ogóle jako surowiec, a potem dalej przechodzi przez kolejne etapy, między innymi farbowania. Wszystko to jest potwornie obciążające środowisko, potwornie obciążające gleby, bo w ogóle garbarnie niszczą grunty, zanieczyszczają wody, powietrze również. Więc te spływające tonami chemikaliów norki z pewnością się w glebie nie rozłożą. A jeśli to za kilkadziesiąt tysięcy lat. Owszem, sztuczne futra też się zapewne nie rozłożą i oczywiście bywają zwykłą plastikową trucizną, ale gdyby porównać sztuczne z naturalnym, no, są takie badania, na przykład laboratorium Organic Waste Systems w Gandawie wykonało taką analizę porównawczą. Wyszło z niej, że sztuczne są dla gleby gorsze niż naturalne. Tyle, że badania zostały opłacone przez organizację zrzeszającą producentów futer, dokładnie przez Fair Europe. Nie są zatem miarodajne. Ale to jest tylko część problemu mitycznego nierozkładania futer. Dlaczego przeciwieństwem dla futer naturalnych mają być sztuczne? Czy to jest tak, że na świecie, w historii mody istnieją, i w modzie obecnej oczywiście, istnieją tylko dwa rodzaje okryć wierzchnich, czyli futro naturalne i futro nienaturalne? Nie. Są kurtki, są puchówki. Z puchem akurat bym uważał. Cierpienie zwierząt zadawane, żeby powyrywać im, tak samo jak i pierze zresztą. Zwierzęta też się zabija. To są dla mnie wystarczające akurat argumenty, żeby zastanowić się, przemyśleć ewentualny zakup i wybrać kurtkę z pierzem syntetycznym. Ale oprócz tego płaszcze wełniane, oprócz tego wszelkie kurtki techniczne, outdoorowe, parki. No, możemy teraz wymieniać po kolei każdy model, każdy typ ubrania wierzchniego. Futro sztuczne to jest tylko ekstrawagancja. Większość marek odzieżowych nawet nie ma go i nigdy nie miewa w ofercie, ponieważ mało kto chce w tym chodzić. On jest dla ciekawego wyglądu, ale nie jest szczególnie okryciem utilitarnym. Nie możemy też się jednak godzić ze sprowadzaniem środowiska, przyjazności naturze z biodegradowalnością. To, że coś się rozkłada albo nie rozkłada w ziemi, jest jednym z setek kryteriów, które rozpatrują, czy coś jest eko, czy nie jest eko. To nie jest tak, a rozkłada się w ziemi, no to świetnie. No nie. Powiedziałbym, że to jest jeden z najmniej istotnych powodów. Gdyby tak było, moglibyśmy wyciąć całą dżunglę amazońską, pociąć drewno na kawałki i razem z bujną roślinnością, kakadu, papugami i innymi żywymi organizmami zakopać w ziemi. Rozłożyłoby się to błyskawicznie. Zapewniam. I czy to by znaczyło, że to jest działanie ekologiczne? Że wycinka drzew jest ekologiczna, bo jak drzewa się szybko rozkładają? Roślinność szybko gnije? Co za absurd. Po drodze jest tyle koszmarnych procesów dla planety, że to, czy coś się w tej ziemi rozłoży pod spodem, czy nie i jak długo, często nie ma już większego znaczenia. A już z pewnością jest jednym z najmniejszych problemów aktualnych Ziemi. No i zastanówmy się jeszcze nad jedną kwestią. Czy naprawdę ktoś uważa, że ekologiczne i lepsze dla natury jest zabicie zwierzęcia, niż nie zabicie go? No do tego to się sprowadza. Jeśli dla państwa lepsze jest futro naturalne niż sztuczne, bo się rozkłada, to dla państwa lepsze jest zabijanie zwierząt, niż nie odbieranie im nie tylko życia, ale nie przysparzania im cierpienia. Dla mnie taki argument absolutnie dyskwalifikuje mojego rozmówcę, bo rozmawiamy w takim razie o zupełnie innych systemach wartości. My się nie dogadamy. Jeśli uważasz, że dręczenie, maltretowanie, znęcanie się nad zwierzętami, po czym bestialskie ich zabicie jest lepsze i fajniejsze, moralniejsze, bardziej etyczne i przyjaźniejsze w środowisku, to nie mamy o czym rozmawiać. Cieszy mnie, że coraz więcej jest ludzi, którzy nie mają o czym rozmawiać i coraz więcej jest firm, które też nie mają o czym rozmawiać. Większość domów mody, czy to będzie Gucci, czy to będzie Chanel, czy to będzie Burberry, zrezygnowała z futer. Większość kreatorów, nawet tych najbardziej ekstrawaganckich, jak Donatella Versace, mówi, futra? Skończyłam z tym. Futer nie mają też sieciówki, no bo dobrze, powiecie mi, Jezu, kto kupuje w Gucci t-shirt za 2000 zł? Zgadza się, ja też nie kupuję w Gucci, to bardziej nie kupuję t-shirtów w Gucci za 2000 zł. Kupujemy natomiast wszyscy w sieciówkach. Tu macie znowu mi zarzucić, że uprawiam jakiś greenwashing, bo przecież wiadomo, że sieciówki nigdy nie sprzedawały futer. No właśnie, sprzedawały. Sprzedawały tylko, że nawet o tym nie wiedzieliście. Nie było w rezerw kubraków podszytych sobolami, ale w Mojito zdarzały się już detale właśnie ze wspomnianych przeze mnie na początku drobnych elementów futerkowych. Futra w jakiejkolwiek formie, ale naturalne, były zatem w większości także tanich marek. Cieszy mnie, że bardzo dużo firm polskich zrezygnowało z futer, także w ostatnim czasie. Cieszy mnie, że zrobiły to Solar, że zrobiły to Patrycja Ryton, że zrobiła to niedawno marka Denis Claire. Wysyłają komunikat. Chcesz być fajną Polką, dobrze wyglądającą, mającą fajny styl, modne, klasyczne ubrania, to nie nosisz futer. Nie od nas. My tego nie robimy. To nie jest moda, to nie jest klasa. Nie znaczy oczywiście, że tak uważają wszystkie firmy. Dobrze byłoby, bo co możemy zrobić, żeby trochę poprawić los zwierząt? Prosić te firmy, zwracać im uwagę na to, żeby zaprzestały produkcji futer i sprzedawania futer. Ochnik czy Hexaline to są przykłady marek, niestety, które nadal naturalne futra mają w ofercie. Ten proces nie był krótki. Trochę to trwało, zanim się markom i projektantom uświadomiło, na ile przerażające jest cierpienie zwierząt i co tak naprawdę stoi za przemysłem futrzarskim. Bywało, że wiceprezes PETA, organizacji walczącej o prawa zwierząt, Dan Matthews, potrafił wraz z kolegami zdemolować biuro niektórych projektantów i wręcz ich wziąć jako zakładników. Mowa o Calvinie Kleinie i zmusić do tego, żeby obejrzeli film pokazujący tortury zadawane zwierzętom futerkowym. Teraz takie metody chyba nie są potrzebne z tego względu, że w przeciwieństwie właśnie do lat 90., kiedy się działa ta sytuacja, no większość z nas po prostu tych futer, większość klientów już nie chce kupować. Kolejny głupi argument. Naprawdę ja widziałem taki film propagandowy. Jeden z węgierskich hodowców tłumaczył: tak naprawdę hoduję szynszyle, bo kocham zwierzęta. I wzruszał się w propagandówce. Jeden z tych argumentów brzmi właśnie, że nie ma mowy o żadnym cierpieniu, nie ma mowy o tym, żeby zwierzęta były źle traktowane, żeby się nad nimi znęcano, żeby, nie wiem, miały poodgryzane, bo same sobie odgryzły, albo inne osobniki poodgryzały im łapy. Bo przecież chodzi o to, żeby te futra były jak najpiękniejsze, bo tylko takie można sprzedać, więc wszyscy ci hodowcy dbają, właściwie nie, masują te zwierzęta, karmią najlepszymi kąskami, robią im rodzaj spa, żeby miały futro lśniące i zdrowe. Otóż nie, no tak to niestety wygląda, że nawet jak zwierzęta są torturowane, głodzone, absolutnie psychicznie zadręczone, mają ładne i błyszczące futro. A poza tym, jak już powiedziałem wcześniej, kto nosi teraz futra? Duże futra? Nikt. Pompony? No z nas mnóstwo. Więc naprawdę, jeśli połowa zwierzęcia jest zmasakrowana i nie wiem, ma odrąbaną łapę i pół głowy, nadal coś z niego wykorzysta, żeby potem za 40 czy 79 zł 90 groszy można było sprzedać portfelik z małym pomponikiem w rogu. Podsumujmy zatem nasze argumenty. Po pierwsze, Polacy, podobnie jak i mieszkańcy generalnie Europy i całego świata zachodniego, nie chcą futer już i nie akceptują jego hodowli. Po drugie, zabijanie zwierząt nigdy nie jest ekologiczne i nigdy nie jest ok. Choćby nawet te zwierzęta się rozkładały w 3 sekundy w glebie, ale to nie jest żaden argument. Rozkładanie się, degradacja jest jednym z wielu elementów ekologii i raczej powiedziałbym tym mniej istotnym. Trzecia rzecz, alternatywą do futer naturalnych nie są futra sztuczne, tylko cała gama okryć wierzchnich, rozmaitych płaszczy i kurtek. Rzecz czwarta, hodowcy futer nie dbają o zwierzęta, gdyż zwierzęta mogą być zmasakrowane i ich futrem z powodzeniem handlować. Pięć, to, że ktoś czasem je mięso, albo prowadzi samochód, albo ma smartfona, nie musi oznaczać, że walcząc z futrami jest hipokrytą. Bo tak naprawdę, gdybyśmy mieli być w 100% uczciwi wobec siebie i wobec planety i dla niej dobrze, powinniśmy się powiesić na chudej gałęzi. Nie wiem, dlaczego chudej powiedziałem. Nie, raczej nie chudej. Na gałęzi wystarczająco mocnej, która by nas utrzymała, żebyśmy wizjonęli ducha i przestali zawracać matce ziemię głowę, przestali oddychać, produkować dwutlenek węgla. To byłoby najbardziej ekologiczne i najkorzystniejsze. Nie mówiąc już o takich banałach, na przykład jak zaprzestanie definitywne rozmnażania się. Tymczasem spróbujcie, albo właściwie nie próbujcie tego, bo was zmasakrują, powiedzieć, że jesteście ekologiczni, dlatego nie będziecie mieli dzieci. Został jeszcze jeden argument, też należący do moich ulubionych. Mianowicie taki, że przemysł futrzarski to miejsca pracy. To wpływ korzystny na naszą gospodarkę. To lepsze PKB, to powodzenie finansowe naszego narodu. Jeśli się go zlikwiduje, oczywiście nie naród, tylko przemysł, popadniemy w biedę. Wyprodukujemy gigantyczne bezrobocie. Będą dzieci harczące z głodu. Upadłe miasta. Zrujnowane wsie. Ludzie dramatycznie biedni. Nędza i zgroza. No, nie pakujmy się w taką debatę, nie pakujmy się w taką demagogię. To jest godne Karla Lagerfelda, który, gdy jeszcze żył, tłumaczył niezmiennie, iż likwidacja ferm, rezygnacja z futer to ekonomiczny i społeczny dramat i pozbawienie pracy setek tysięcy, jeśli nie milionów porządnych ludzi. Pomijając fakt, że oczywiście nie uważam zajmowanie się tym biznesem za porządne, to nie dajmy sobie wmówić, że przemysł futrzarski ma jakikolwiek wpływ na naszą gospodarkę, na naszą pomyślność. Oczywiście on, czyli przemysł, twierdzi, że pracuje w nim 60 tysięcy osób. No, jeśli doliczyć teraz do tych osób rodziny na utrzymaniu, może się okazać ćwierć miliona, może nawet pół miliona, no, naczynia połączone, ludzi utrzymujących się ze dręczenia i zabijania zwierząt na futra. Ale w rzeczywistości, jeśli zajrzeć na przykład do oficjalnych danych ZUS, a tak zrobili dziennikarze, okazuje się, że tych osób jest mniej niż 1000. 1036 czy 37-milionowym narodzie. Ale właśnie ten 1000 to jest to lobby futrzarskie. Dlatego cały czas ta branża tak się świetnie trzyma. Oczywiście część z tego to jest kwestia naszej mentalności. Pamiętam mój wywiad z Magdaleną Płonką, która napisała bodaj pierwszą książkę o społecznej odpowiedzialności biznesu i ekologii w modzie. I ona mi powiedziała wtedy, rozmawialiśmy dla Gazety Wyborczej, że Polska to nie jest kraj wielkich kreatorów, twórców idei, tylko to jest kraj świńskich baronów. No i też futrzarskich, niestety. I ci baronowie mają gigantyczny wpływ. Piątka dla zwierząt z tego właśnie powodu upadła. Mają wpływ na polityków, sponsorują oficjeli duchownych. Nie bez powodu przecież w obronę hodowców żarliwie zaangażował się dyrektor Radia Maryja, ojciec Rydzyk, hojnie sponsorowany przez owego hodowcę norek z Radomia, o którym była mowa na początku i który zamierza nam w Polsce w 2021 roku zafundować największą na świecie giełdę, dom aukcyjny, no i właściwie co za tym idzie, produkcję zwierząt na futra. Na dziś to tyle. Wspierajcie sklepy wolne od futer, to jest inicjatywa. Wejdziecie sobie w Google, zobaczycie, jakie firmy podpisały to porozumienie, większość polskich. Omijajcie te firmy i tych projektantów, którzy ze sprzedaży futer żyją. Głoście dobre słowo i dobrą nowinę. Nie dajcie się wpakować ani w poczucie winy, ani w demagogię, ani w absurdalną dyskusję z ludźmi, którzy z różnych względów, jak powiedziałem na samym początku, bo nie chcą wiedzieć, albo bo są niedoinformowani, albo bo chcą nami manipulować, wymyślają bzdury i dobierają sobie pół fakty, pół prawdy, tak jak im jest wygodniej, żeby owego przemysłu futrzarskiego bronić. I trzymajcie za mnie kciuki na tym froncie walki z naturalnymi futrami. Zamierzam w przyszłym tygodniu, właściwie już w tym tygodniu, porozmawiać z wydawnictwami, mediami rozmaitymi, żeby uczynić coś na kształt właśnie marek wolnych od futer, sklepów wolnych od futer. Uważam, że powinniśmy zrobić wspólny front mediów wolnych od futer, nie pokazywać marek, nie reklamować tego szajsu, nie przykładać ręki do tego okrucieństwa. Oczywiście ogromna robota przed nami. Weźmy sobie, no, nie mówmy o Polsce, tylko chociażby o Włoszech, gdzie niestety w futrach się chodzi często, gdzie mnóstwo zamożnych kobiet uważa, że jest to symbol statusu. Pomówmy o włoskim Wołgu, który ostatni, najnowszy numer poświęcił w całości zwierzętom. Ja na okładce mam owieczkę, ale są okładki z pszczołami na przykład, są okładki z psami, z tego co pamiętam. Ania Rubik w środku, ze szczurami. Znamienna sesja w wolnym tłumaczeniu zamień się na jeden dzień ze zwierzętami i poczuj jak one i modelki na przykład złapane w taką zmutowaną pułapkę na myszy. A między tym wszystkim reklama futer i zapowiedź wspólnej akcji włoskiego Wołga z producentami futer rzekomo na rzecz lepszego traktowania zwierząt, bardziej troskliwego traktowania i opiekowania się zwierzętami, które skończą w najlepszym przypadku z poderżniętym gardłem, żeby niektóre panie mogły sobie je ponosić. Pamiętajmy, że obecna pandemia, jak kilka poprzednich, czas mocno niewesoły, wyniknęła właśnie ze złego traktowania zwierząt. One na nas się zemściły. Nie robiąc nic dla nich i dla ich praw, pokazujemy, że na to w pełni sobie zasłużyliśmy. Bardzo dziękuję za wysłuchanie podcastu, zapraszam do kolejnych. Zapraszam też na mój blog michałzaczyński.com niezmiennie od 2012 roku, a także na Facebook, na fanpage Michał Zaczyński Blog, w którym komentuję bieżące wydarzenia, oraz na Instagram, gdzie obejrzycie sobie ładne zdjęcia i ładne stories. Dziękuję.